No wypadałoby coś powiedzieć jednak.
Nie, zróbmy to tym razem tak. To,
graliśmy już kiedyś w tym programie oczami.
No więc właśnie to jest dobry pomysł, żeby to sobie znowu przypomnieć. To
ja tylko podpowiem, zobaczcie, że w tym odcinku
dzień dobry
będzie dwóch Tadeuszy. To znaczy będzie Michał i Tadeusz, ale Michał i Tadeusz mają podobną historię. I ja będę też na doklejkę jeszcze. Radek.
Ja tutaj wszystko oczami mówiłem, więc zapraszamy.
Mam nadzieję, że jesteś, Tadeusz, ostry i wyraźny.
Jestem ostry, nie wiem, czy jestem ostry i wyraźny. Wiem, że jestem podekscytowany do granic możliwości, bo a, rozmowa, na którą czekałem, b, z człowiekiem, z którym chciałem porozmawiać, c, człowiekiem, którym, jak już wam wspomniałem w promosie, jest moim lustrzanym odbiciem, ale takim nie, że negatywnym, tylko pozytywnym. Ja jestem tym negatywnym.
Czyli dzisiaj taki po prostu Tadeusz i Tadeusz.
Nie, no, chociaż Michał i ja.
No właśnie. Michał Mielcarek jest naszym gościem.
Michał, cześć, Mielu.
Jak skomentujesz to, co usłyszałeś przed chwilą? Czujesz się, patrząc na Tadeusza,
lepszą
jakbyś
wersją mnie?
Patrzył w lustro?
Nie, ja zawsze myślałem, że jednak Tadeusz jest tą osobą, która ma szersze horyzonty growe niż ja i zawsze tego zazdrościłem troszeczkę.
O.
No ale jest jak jest. No i oczywiście zobaczymy, czy pamięć tatka jest dobra, bo ja mam takie zdanie, że jest troszeczkę inaczej niż Tadek.
No pewnie jest inaczej. Pewnie skąd jakby to podprowadzenie? Jesteś byłym dziennikarzem gamingowym, który poszedł do game devu. Czyli tak, long story short, dokładnie sieńko ta sama droga, którą obrałem też ja, tylko ja do tego game devu poszedłem z lekkim opóźnieniem. Znaczy tak z dobre 2 czy 3 lata po tobie. Więc jakby jesteś dla mnie pewnego rodzaju wzorem. Przynajmniej jeżeli chodzi o tą część życia, no bo jakby nie było, udało ci się też w tym game devie odnieść jakiś sukces. Znaczy zrobiliście grę, która jest fajna, która jest jakaś, która się zapisała w annałach, tak, i na pewno będzie pamiętana. Z drugiej strony zaczynałeś od, tak jak my wszyscy wtedy w tamtych czasach, tak, od pisania o gierkach, od bycia takim zajaranym dzieciakiem, któremu się udało. I no właśnie, w jaki sposób udało się trafić do pism komputerowych, giereczkowych, tak? Jak to wyglądało?
Wszystko, co się dzieje w moim życiu, czy to jest pisanie do czasopisma, czy czasopism ogólnie, czy do prowadzenia jakichś serwisów internetowych, czy teraz firmy produkującej gry, no to jest jakiś totalny random i droga, której nie da się powtórzyć. Tak jak powiedziałeś, no to jakby bierze się z zajawki, tak? Ja zawsze chciałem mieć coś wspólnego z grami. Co jest ciekawe, ja chyba nigdy nie chciałem pisać o grach, więc to, że to się wydarzyło w pewnym momencie i gdzieś tam powiedzmy jeszcze delikatnie trwa, bo ja tam podrzucam jeszcze jakiś felieton do PSX Extreme co miesiąc, no to to było coś, czego ja nigdy nie chciałem robić, nie miałem takiego pomysłu, że pójdę tą ścieżką w stronę game devu, no ale tak się wydarzyło, tak? Ja jestem chyba najbardziej kojarzony, jeśli jeszcze ktoś o mnie pamięta, z tego, że pisałem w Neoplusie bardzo długo. Ja pracowałem w Neoplusie no trochę ponad 9 lat, co wcale nie jest tak dużo, jak się nad tym zastanowić, bo pewnie myślałeś, że Z20, tak? Ja czasem mam takie wrażenie, że niektóre rzeczy tak strasznie długo trwają, a potem się okazuje, że niekoniecznie.
No jedna czwarta życia, więc wiesz.
Tak, ale w czasopismach to też działa o tyle inaczej, że zawsze się mówiło, że ktoś jest nowy, a potem się okazywało, że ta osoba już 6 lat siedzi na przykład w tym czasopiśmie. Tak?
To w GameDevie jest odwrotnie. W GameDevie przychodzisz do firmy, jest cała masa ludzi, tych wszystkich traktujesz jak weteranów, po czym okazuje się, że połowa z nich przyszła do pracy tydzień przed tobą. A ty ich traktowałeś jako, to już musieli siedzieć lata w ogóle.
Bo mają kubek na biurku, tak.
A jak trafiłeś do Neo?
Wiesz co, przez stronę, która nazywała się Game On Me. I to była fanowska strona. To było takie miejsce, z którego kilka osób trafiło do Neoplusa i ono było obserwowane zarówno przez Neo, jak i przez PSX Extreme. Ja byłem zawsze na początku oczywiście wiadomo, no komputery, PC, ale później w pewnym momencie, no jak zobaczyłem Tekena, to wiesz, mózg mi eksplodował. Ja nie wierzyłem, że takie coś może być że tak może gra wyglądać, a później, że takie coś mogę mieć w domu. Mm-hmm. I się okazało, że konsole jednak pozwalały na to. No, inne czasy były. Konsole były no, lata świetlne, można powiedzieć, przed PC-tami tak, mm-hmm. w pewnym momencie. No wiesz, ja miałem no,
to było takie poczucie posiadania arcade'a w domu, nie? Że nagle ta maszyna arcade'owa, która jest taka niesamowita
i salonu,
stoi w tej przyczepie kolejowej, tak? I tam idziesz, rzucasz
i nagle masz te wszystkie gry.
I nie musisz rzucać dwójek.
Tę grafikę 3D, wszystko wypasione.
Wiesz, ja miałem PC, ja miałem 386 DX-a w pewnym momencie i grałem na tym w FX Fightera i uważałem, że to jest nieprawdopodobne, że może być mordobicie 3D, no bo oczywiście graliśmy wcześniej w jakieś tam Mortale, nie? Mm-hmm. I
albo gdzie Street Fighter
miało się to. Tak, gdzie tam do 3D, nie? A potem się okazało, że to wyglądało po prostu żałośnie i taki Tekken właśnie, który też zresztą wygląda żałośnie.
Z perspektywy czasu, dzisiaj. Tak.
Tak, strasznie. No to jakby dwójkę i o trójkę to już w ogóle, nie? No to można patrzeć jeszcze dzisiaj, ale jedynka to jest koszmar. Nie polecam do tego wracać. No ale wtedy zrobiło to robotę i ja po prostu jakoś gdzieś tak zacząłem chcieć grać bardziej na konsolach, dlatego że miałem wrażenie, że po prostu one oferowały dużo więcej różnorodności, jeśli chodzi o gatunki gier. Mhm. A może po prostu bardziej mi pasowały, nie wiem, no nie ma co też tam jakiejś specjalnej analizy tutaj robić. W każdym razie ja dużo grałem, ale w pewnym momencie pomyślałem, że i to wiązało się z tym, że miałem internet w domu w końcu, tak wiesz, stałe łącze, że może bym poznał jakichś graczy, bo ja tak naprawdę, ja jestem z Wrocławia i wcale nie miałem jakichś wielu znajomych, którzy grali tam w tym Wrocławiu, tak? I wcale nie znałem jakoś bardzo dużo ludzi, a no wiesz, no to jest duże miasto jednak mimo wszystko i wydawałoby się, że jednak łatwo będzie kogoś poznać, kto się jara grami i ma tę zajawkę i też chce poznawać ludzi. Więc ja pomyślałem, że znajdę ich w internecie. A że byłem fanem ogólnie Gulasza, wiesz, Secret Service, Neo i tak dalej, no to stwierdziłem, okej, poszukam gdzieś właśnie w takiej społeczności neoplusowej. No i gdzieś tam powiedzmy, że znalazłem w internecie ludzi, którzy, jak się okazało, drugą osobą, którą spotkałem w internecie, był Paweł Biela, który prowadził Game Only, który zresztą dzisiaj jest prezesem Seven Levels, spółki, która też robi gry, która znajduje się jakiś kilometr ode mnie tutaj, tak? Także tak? Gdzieś tak jakoś tak zabawnie się złożyło.
Mam takiego dewelopera z Ubisoftu, którego sobie obserwuję na Twitterze i on ostatnio napisał, że z ludzi, którzy z nim zaczynali pracę w jego pierwszej firmie, już nikt nie pracuje w game devie. Ja jak patrzę na naszą branżę game devową i nie tylko gamingową, szeroko pojętą, to mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie. Znaczy prawie wszyscy, którzy pracowali w giereczkach kiedyś, dalej z tymi grami albo pracują bardzo blisko związani, albo przynajmniej są gdzieś w jakiejś orbicie.
Jest tak i można złośliwie do tego podejść, powiedzieć, że cały czas te same twarze i wiesz, jakby nic się nie zmienia, cały czas ta klika, wiesz, jakby ludzie trzymający władzę, tak, jakby cały czas się pojawiają. No jest to prawda. Ja tak myślałem najpierw właśnie o Game On i potem też o Neoplusie. Dzieci, ludzie się, jakby jak to się rozeszło, gdzie oni są, w których miejscach i okazywało się, że bardzo dużo ludzi wciąż ma coś wspólnego z grami w wielu, wielu różnych miejscach, więc ja w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku, że jak ktoś w pewnym okresie, nie wiem, powiedzmy 2000, 2005, może 10, jak ktoś chciał coś robić przy grach i troszkę miał takiego, nie wiem, przebojowości, nazwijmy to, tak, żeby coś zrobić autentycznie, żeby może trochę szczęścia kogoś poznać i tak dalej, gdzieś pojechać na jakieś zloty i zacząć, wiesz, jakiś ten networking swój uskuteczniać i dzięki temu gdzieś może się zahaczyć w jakiejś robocie, to jeśli ktoś tylko chciał, to lądował w branży. Mhm. I mógł i może się trzymać do dzisiaj, a umówmy się, że też ta branża nie ma za bardzo z czego brać, jeśli chodzi o doświadczonych pracowników, więc no też sięga po ludzi, którzy są dość długo i dużo przeżyli w tej branży. Więc
bo mają doświadczenie.
Tak, no to jest duża szansa, że ci ludzie wciąż robią do dzisiaj. Ja też nie mam zamiaru tutaj mówić, kto jest super, a kto nie. Ja nie wiem, czy ja w ogóle się do czegokolwiek nadaję. Wiesz, jakby syndrom tutaj nie sztokholmski, tylko impostor syndrom. Tak. Syndrom oszusta jest bardzo mocny przez lata u mnie i to się nie zmienia. Wręcz przeciwnie, z każdym rokiem wydaje mi się, że jest coraz gorzej, że ja naprawdę nie wiem, co tutaj robię i to jest jakaś biedna.
Ale to masz wątpliwość przynajmniej, wiesz, to też jest dobra cecha i to jest, im bardziej człowiek jest doświadczony i potrafi właśnie,
tym bardziej jest niepewien swoich decyzji.
Natomiast mi się udaje uniknąć na razie tych takich rotacji częstych, tak? Bo wiem, że ludzie po prostu szukają i zmieniają często pracę i tak dalej. No, ja mam taką teorię, zresztą po swoich przeżyciach w Gram.pl, bo ja prowadziłem Gram.pl, byłem naczelnym przez 8 miesięcy. Mm-hmm. I ja się tam, szczerze mówiąc, źle czułem. Tak? Jakby ja w tej branży wszędzie czułem się dobrze, a w Gram.pl mi jakoś nie wyszło. Nie potrafiłem się tam odnaleźć. Ukułem taką teorię, że to po prostu, wiesz, musi być odpowiednie środowisko, odpowiedni ludzie, odpowiedni czas, tak? Możesz mieć super skilla, ale po prostu nie odnajdziesz się w jakiejś tam firmie, nie? Po prostu nie będziesz pasował, nie wiem, do filozofii, do ludzi,
prawda
cokolwiek.
Prawda czasu,
tak?
Prawda więc etapu tak zwana, nie tak? Będzie chemii. Możesz na tym etapie swojego życia być niekompatybilny z jakimś...
Tak. Nie będzie chemii, nie będzie przelotu na przerwach, będzie cisza.
To nie znaczy, że coś jest nie
cisza,
tak z tobą,
tak?
Że wiesz, że powinieneś sobie wrzucać bardzo, że co ja zrobiłem, że nie sprawdziłem się, co ludzie powiedzą, a tu tylko 3 miesiące, to może lepiej nie będę w ogóle nikomu mówił, że przyszedłem do firmy, bo nie wiadomo, czy się utrzymam. Ja w ogóle nie mam takiego podejścia. Po prostu, wiesz, nie zawsze się udaje. Nie?
Ale
ludziom się udaje utrzymać długo w tej branży.
Z tej historii tak wynika też, że cały czas w tej naszej branży tak jest, że wystarczy chcieć. I wystarczy coś robić, wystarczy się do kogoś odezwać, zagadać, powtórzyć tę historię dokładnie taką, jak każdy z nas może opowiedzieć, prawda, o tych początkach.
W poprzednim programie była Agnieszka Szamałek-Michalska z CD Projektu, która zajmowała się tam HR-em i żeśmy właśnie wspólnie w trakcie rozmowy ukuli taką teorię, że do giereczkowa, szeroko pojętego, trafia się na dwa sposoby. Jeden sposób to jest przypadek, a drugi to jest to, że chcesz tam być i wychodziłeś sobie tę drogę. I oba są jakby ewidentnie równorzędne. Tak? Znaczy, aczkolwiek mam wrażenie, że z naszych czasów, tych takich właśnie, wiesz, tych dinozaurów tak zwanych, dużo więcej tam jest jednak przypadków. Znaczy, wszystkie osoby, które znalazły się w gamingu, chciały tam być, ale dla żadnej to nie była droga, którą obrała sobie sama z siebie.
I że spędzi tak dużo czasu każdy z nas w tej branży.
No nie spodziewaliśmy
tej
się
branży,
po prostu
tak.
tego, że to będzie nasza...
Że ona będzie jakby sposobem życie, na życie, tak? I tak sposobem na zarabianie pieniędzy. A teraz ten młody, ten narybek, on bardziej świadomy,
on jest,
tak?
Bardziej świadomy,
chce być
się
już po prostu
dużo
w tych grach, tak?
O tak, zdecydowanie. Znaczy, wiecie, no ogólnie mam wrażenie, że jednak ludzie chcą być w grach, ale już w tej części game devowej, czy w ogóle game industry takiego poważnego, tak, a nie tam jakieś pisanie o grach, czy no chyba, że mówimy o jakichś youtuberach, tak, no ale tak, myślę, że ta nasza droga dziennikarska dzisiaj jest mało interesująca dla ludzi i raczej...
No nie, dziennikarstwa to już teraz nie ma. Teraz to jest tak zwany media working, jak to się mówi.
To już jest,
tak?
Albo influencer, albo youtuber.
Wiesz, bo ja w ogóle tak sobie pomyślałem kiedyś, że może jak mnie zaprosicie do FOP-y, bo ja jestem takim człowiekiem, który trochę ogląda FOP-y i na przykład pamiętam jeszcze, że ktoś powiedział, że jest mięciutko, tak?
Oczywiście.
Także wiesz, także trochę tych odcinków obejrzałem, bo ja ogólnie mam taką fazę, że się interesuję branżą, interesuję się ludźmi, którzy tutaj pracują. Tak? I to miałem od zawsze i śledziłem, nie wiem, kibicuję też ludziom po prostu. Tak?
Takie było założenie tego programu, żeby pokazać tych ludzi, którzy są z tyłu.
Super, i to jest okej. Okay. I tak sobie pomyślałem, że jak kiedyś przypadkiem mnie zaprosicie, więc bardzo miło mi, że jestem, chociaż zdalnie, więc to moja, jak powiedziałem, pierwsza fopa. Tak. To ja zacząłem w ogóle od takiej fopy, można powiedzieć, całą tę moją karierę, bo w momencie, kiedy Paweł Biela, o którym wspomniałem, on mnie zapytał, czy ja w ogóle chciałbym pisać na Game Only, to ja mu powiedziałem, że absolutnie nie, że to w ogóle, ja tego nie rozumiem, ja tego nie umiem, to jest, wiesz, byłbym jakimś oszustem tam, więc ja mu grzecznie podziękowałem. Mhm. I tylko gdzieś tam po paru dniach pomyślałem, że co za idiotyczne w ogóle podejście, tak, że ja muszę spróbować i zobaczmy, co z tego będzie. No i szczęście było takie, że on chciał jeszcze, żebym rzeczywiście z nim tam pracował, więc pracował. No robiliśmy to za darmo oczywiście, zabawa, tak? Ale zaczęło się od tego, że ja powiedziałem, że nie, że jakby to nie jest ten kierunek i mnie to w ogóle nie interesuje, więc...
Bardzo jest to znaczące, szczerze mówiąc, dla naszej branży. Po gramie było jeszcze, zdaje się, że troszeczkę dziennikarstwa, dobrze pamiętam? Czy...
To było troszeczkę inaczej, bo po Neoplusie, które zeszło w bardzo, no takim... szybkim momencie, znaczy bardzo szybko zeszło.
Tak, to w ciągu z dnia na dzień niemalże.
Tak, tak, w trochę nieprzyjemnych okolicznościach. Całe szczęście oczywiście, że tam zdrowotnie zainteresowani jakby wiesz, jest dobrze.
Tak? Jest dobrze, tak, żyją. Wszyscy żyją. Bardzo,
tak, ja nie bardzo też lubię jakoś opowiadać, bo to trudne sprawy były, więc jakby niech to zostanie gdzieś sobie z boku. Ważne, że wszyscy są zdrowi, żyją tak, jak najbardziej to wszystko jest okej. Natomiast, no i później nie było Gramo, tylko później była Gamezilla.
Tak, Gamezilla, no tak.
Więc ja najpierw prowadziłem Gamezillę, bo Marcin Kosman odszedł do Poligami. Ja startowałem do tej Poligami, ale się nie dostałem, bo Marcin tam przyszedł, więc najwyraźniej miał inny, lepszy poziom, wiesz, znaczy pomysł na te poligamie, więc on tam przeskoczył, ale zrobiło się miejsce w Gamezilli, więc stwierdziłem, okej, no dobra, no spróbuję, po czym przyszedłem do tego online'u i stwierdziłem, że ja naprawdę nie rozumiem tego miejsca, ja jestem typowo printowym gościem, ale pracowałem z fajnymi ludźmi, którzy naprawdę dawali radę i no co powiedzieć, no udało się tam wytrzymać półtora roku i ja po prostu szukając dalszych przygód, namówiony trochę przez Krzyśka Ogrodnika, przeskoczyłem do Gramu.
No i? No,
tak jak mówiłem, że ja się niespecjalnie dobrze tam czułem, ja miałem w ogóle taki pomysł, że to po prostu nie jest branża dla mnie, byłem w takim miejscu psychicznie, że faktycznie, że ja się po prostu tutaj nie sprawdziłem. I ja generalnie chciałem zrezygnować z branży, ale zupełnie przypadkiem na mojej drodze stanął ponownie gdzieś tam po latach Piotrek Babieno, który prowadzi Bluebird Team i zaprosił mnie do współpracy i no, po prostu przyjechałem pracować do Krakowa w Blueberze.
Czyli tak po prostu miałeś trochę szczęścia, trochę wychodzenia swojego jakby swojej ścieżki kariery.
No to jest to, że ja wiesz, ja to poznałem w 2004 roku, więc a w 2015 dostałem tę robotę, więc jakby można powiedzieć,
że to się nazywa slowem.
Tak, tak. Tak jest, a w międzyczasie Bluebird też miał swoje problemy, prawda? I Piotr też przeszedł swoją drogę, tak? Konkretną. Chociaż też konsolowiec, oddany konsolowiec.
Wyobraźcie sobie, jaka była sytuacja, kiedy byłem przedstawiany zespołowi i Piotrek, jako że on lubi sobie pożartować i zobaczyć, jak ludzie reagują w trudnych sytuacjach, to on przedstawił mnie jako największego hejtera Bluebera.
Właśnie chciałem się dowiedzieć, czy byłeś tym hejterem? A byłeś tym hejterem?
Nie byłem największym hejterem Bluebera na pewno.
Ale
nie,
Basement Crawla żeś skrzywdził, mam nadzieję.
Wiesz co, w ogóle mnie to nie interesowało w tamtym czasie. To znaczy ja ze względu na to, że znam Piotrka długo, to ja nie miałem takiego podejścia, że będę teraz chodził wszędzie i mówił, że Bluebird to jest nie wiadomo co, bo ja tak nie robię po prostu. Tak? No, wiesz, my się próbujemy, walczymy, zwłaszcza, że kiedy już dołączyłem do tutaj, znaczy przeszedłem do Game Devu, to zobaczyłem jakie to jest trudne tak naprawdę, nie? Więc wiesz, jakby my też mamy teraz łatwiejszą sytuację, bo jest i giełda, powiedzmy, nie wiem, jest taka zajawka na gaming i są pieniądze, a Piotrek, wiesz, z Blueberem startował w czasie, kiedy tego wszystkiego nie było, więc zbudowanie w tamtym czasie zespołu z niczego, no to jest super osiągnięcie. Natomiast oczywiście oni mieli swoją historię, która, no Piotrek się, wiesz, jakby mówiąc za niego, on nie ukrywa tego, jak było, tak? I on jest dumny z tego, jak z tego udało się wyjść do miejsca, w którym są teraz, więc jakby to jest inspirujące dla mnie. Ale tak, no byłem takim, no może nie hejterem, tylko po prostu mówiłem, że no ja nie wierzę za bardzo w tego Bluebera, po czym no dostałem propozycję pracy i pomyślałem, dobra, ja i tak generalnie nie mam nic, żadnego planu na siebie, pojadę tam. I pamiętam, że parę osób mówiło mi, że to jest bardzo zła decyzja i mi odradzało. No i po latach powiedzieli, słuchaj, nie mieliśmy prawa wiedzieć, że to będzie tak dobre, nie? I fajnie, że tam poszedłem.
Czyli koledzy dziennikarze, tak? Przyznali, koledzy dziennikarze, marzący tak, już o pracy w Game
Devie. Do Bluebera.
Nie jedź tam, po kilku latach ale chcemy też wejść w Game Dev.
Bo to jest który rok? To jest 2014?
Coś? 15.
No to już był moment.
Sam początek 2015.
Ale to już jest moment po pierwszych layerach, o ile pamiętam, prawda?
Nie, pełna wersja wyszła w 2016.
Okej. Okay.
A jeszcze wcześniej wyobraź sobie, że ta gra była, bo to mało osób pamięta, mam wrażenie, ona była w Early Accessie. Wiecie, to jakby horror singleplayerowy był w Early Accessie, to jakiś absurd totalny. I to też był jeden z szalonych pomysłów Piotra, który totalnie wypalił. Nie? więc myślę, że tego się nie da powtórzyć, ale tak, ta gra wyszła w Early Accessie gdzieś albo koniec sierpnia, albo początek września 2015 i ona bardzo szybko była też zrobiona, bo to przyszła ekipa z Reality Pump.
Reality Pump, dołączyła, tak, wtedy to... słynny rozpadek Reality Pump.
Tak, i oni się fajnie wymieszali z ekipą Blueberową, bo, znaczy ja zawsze, wiecie, ja zostałem takim, jak to powiedzieć, adwokatem, takim wojownikiem Bluebera, tak? O, tak można powiedzieć. Ja widziałem, jak to wygląda i jakby bardzo krzywdzące było mówienie, że przyszła ekipa Reality Pump i uratowała Bluebera, tak? To nie jest fair, bo ludzie, którzy pracowali w Blueberze, później robili te gry wszystkie, które gdzieś tam znamy, czy lubimy, tak? Czy i Layersy, i Obserwera, i Medium, nawet Blair Witcha. I ci ludzie pracowali, zanim dołączyła ekipa właśnie Reality Pump. I oni się świetnie odnaleźli. Mm-hmm. Tak? Oczywiście nie wszyscy, ale tak. Nie fair byłoby powiedzieć, że
oni uratowali. Natomiast na pewno byli ważnym jakby ważnym czynnikiem.
Takim zasileniem składu, nie?
To jest moment, kiedy musimy zacząć mówić poważnie o kwestiach komercyjnych, bo z czegoś trzeba żyć. Więc teraz słuchajcie, jeżeli jesteście tutaj z nami cały czas,
tak jest.
Jeżeli patrzycie się w ekran telewizora, tak to jest. Wytężcie swoją uwagę, zwróćcie uwagę na te konkretne, krótkie impresje.
Czyli donaty.
Donaty, tak. Kliknijcie w łapkę, dajcie łapkę do góry, obejrzyjcie reklamy.
Tak jest, zapraszamy. Zapraszamy, Michał Mielcarek jest naszym gościem i pogadamy sobie o rzeczach jeszcze. No, także tak, działo się. Naprawdę działo się.
To jest doskonałe wprowadzenie. Jak?
Tak, działo się. Działo się i dziać się jeszcze będzie.
Jak zrazić do siebie widzów? No działo się.
Nie, no działo się, nie, no było fajnie.
No to do zobaczenia. Tak. Miło cię było zobaczyć.
Tak się
z nami jest z nami Michał Mielcarek, Mielu, człowiek, który zaczynał jako dziennikarz w czasach, kiedy dinozaury chodziły po ziemi razem z ludźmi.
Wiesz, mówisz dinozaury, od razu mi się te kamienie, wiesz, gdzieś przypominają. I to, że ludzie rzucali
no te ludzie, dinozaury. No mówię, że ludzie, wiesz, którzy rzucali kamieniami. Te dinozaury. To Mielu był jednym z tych ludzi, którzy rzucali te dinozaury. No co?
Nie wiem, czy wiesz, bo mam taką historyjkę, taką szybką anegdotę. Nie wiem, czy wiesz, że w pewnym momencie Tomek Kretschmar w ogóle rozmawiał ze mną, żebym, zdaje się, zastąpił ciebie, bo ty miałeś gdzieś i nie wiem, czy miałeś jakiś dalszy pomysł na siebie, czy cokolwiek na swoją karierę, w Hyperze. I zrobiliśmy jeden odcinek
pod
próbny.
Pod koniec Hatera.
Tak, zrobiliśmy jeden odcinek próbny, kiedy ja byłem po jakimś locie ze Stanów i ja byłem na totalnym jetlagu. I zrobiliśmy ten odcinek i jeszcze kompletnie nie potrafiłem odnaleźć. Ja w ogóle nie rozumiałem konwencji tego, że wiesz, że jakby rozmawiamy jakby niby o grach, ale to wszystko jest takie, dobra, teraz udawaj, że grasz w coś i opowiadaj o tym, jaka to jest fajna gra i wiesz. I Miłosz coś do mnie mówił, ja miałem tak, co tu się dzieje w ogóle? A jednocześnie byłem totalnie zmęczony, więc włączyło mi się jakieś takie, takie, nie wiem jak to nazwać, takie dziwne zachowania, kiedy nagle zacząłem, nie wiem, herbaty posłodziłem z 15 razy, nie? Coś takiego, albo brałem pudełko z gry i wrzucałem na podłogę, nie? I miałem taki, co ja właściwie robię ze sobą, tak? Tak, taka totalna panika i połączona ze zmęczeniem. I pamiętam, że wszyscy byli bardzo profesjonalni, skończyliśmy, Miłosz odwiózł mnie w jakieś tam blisko domu i już nigdy nikt się nie odezwał.
Nie zaproponował, ale nie zaproponował psychoterapii.
Nigdy więcej nie rozmawiałeś z Miłoszem też już?
Nie chciał cię wziąć jako swojego pacjenta.
Rozmawialiśmy, ale wiesz, ale to już takie było.
Ale nie on.
Coś jest nie tak.
No dobrze, to czyli jednak coś jest w tej zapowiedzi Tadeusza, że jak on na ciebie patrzy, to widzi trochę siebie i widzi.
No widzisz, przynajmniej teraz wiesz, że to moje błaznowanie wcale nie było takie proste, tak? Że to trzeba się urodzić błaznem.
Nie.
To się trzeba urodzić błaznem.
Tak. Mieliśmy już taki mały żart, wiesz, o tych zerach, tak?
Tak, dwa zera, tak. Double O, my jesteśmy Double O.
Double O.
Ja bym chciał jeszcze troszeczkę podrążyć tematy game devowe, bo są mi one szczególnie bliskie. Opowiadaj, jak to wyglądało na początku? Jak ten twój syndrom impostora, który pozdrawiam, działał? Jak żeś go próbował okiełznać?
O rany, wiesz co, ja chyba mam coś takiego, że też nie mam problemu z tym, że jestem rzucony na głęboką wodę i wiem, że nie wiem, co się dzieje, ale to jest takie, ale dobra, ja spróbuję, zobaczymy. No nauczyłem się tego właśnie w czasach Game Only, tak, kiedy odmówiłem najpierw i potem pomyślałem, nie będę odmawiał. Właśnie będę próbował i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja dostałem tę firmę do prowadzenia, bo ona istniała wcześniej, tak? Mhm. Ona była spółką, córką Bluebera. On jest w ogóle założona w 2009 roku, więc wiesz, jakby ta firma, przynajmniej jeśli chodzi o tę historię, to, no to, to już jest kupa czasu. Tak? Natomiast ja to dostałem troszeczkę w taki sposób, co ty byś chciał robić, czy masz może jakiś pomysł, jak, co moglibyśmy, jak, w jaką stronę poprowadzić tę firmę i tak dalej. Tak? To jakby, wiesz, to była firma, która zajmowała się robieniem gier na komórki, wiesz, jakieś, może jakiś casual, może jakieś social, taki totalnie...
Nie chcemy tego mówić, ale gierki tak zwane, tak?
Spoko, może być, tak? więc po prostu trzeba było pójść w jakimś kierunku, a ja po prostu chciałem robić gry, więc chciałem z tego zrobić kolejną, normalną, zwyczajną firmę, która zajmuje się grami premium, nazwijmy to midcore, niech będzie, bo nie jakieś super hardkorowe, pecety, konsole, bo te rzeczy, to jest to, co jest mi bliskie jako graczu.
Graczowi. Już nie jesteśmy dziennikarzami, już się nie musimy starać. Znaczy ja jestem niego, nie
się muszę. Niż mówi, tak, zdecydowanie. Tak. Więc ja to... Więc nieoficjalnie, zanim to się zaczęło... Znaczy oficjalnie jestem od 1 stycznia 2016. Dumnie to się nazywa, jestem prezesem zarządu. A zacząłem to prowadzić we wrześniu 2015 roku. I no po prostu uczyłem się w tym czasie, jak, wiesz, jak rozmawiać z ludźmi, jak to wszystko ogarniać, też finansowo. To była mała ekipa, to było, nie wiem, 5-6 osób. Myśmy się próbowali w tym wszystkim jakoś odnaleźć, ale no jak przyznaję, że jak o tym myślę dzisiaj, to nie wiedziałem kompletnie, co robię i masa farta tutaj była. Tak? To jakby ten upór tylko, żeby dobra, robimy gry, nie? Chcemy robić gry, chcemy iść do przodu, chcemy, co to znaczy? Chcemy zatrudnić lepszych ludzi, nie, że, w sensie nie zastąpić tych, co mieliśmy, tylko zatrudnić takich, którzy mają doświadczenie, rozszerzyć trochę ten zespół, skupić się nie właśnie na myśleniu o tym, że projekt powinien być zakończony w 3, 4, 5 miesięcy, tylko może trochę dłużej postawić taką zwykłą, klasyczną produkcję. No i z tego wziął się Serial Cleaner. Tak? I szczęśliwie znaleźliśmy do niego wydawcę, dzięki któremu dołożyliśmy trochę kasy jeszcze do projektu i mogliśmy go skończyć. Jest tak duży, jak jest.
No i tak fajny, jak jest, bo to jest naprawdę pierwsza gra i od razu strzał w dziesiątkę.
No właśnie, pierwsza gra i to nie był największy sukces finansowy, bo pamiętam, że wyście tam na początku też raportowali, że tam są problemy w ogóle jakieś były na samym etapie.
Myśmy pracowali na to, żeby się ta gra zwróciła.
No właśnie, ale wyszła na swoje, jest to sukces, jesteście rozpoznawalni, padła decyzja Serial Cleaner 2.
Tak, jest to gra, która ma też swój styl, swój charakter i jest zapamiętywalna. Mm-hmm. To też jest bardzo istotne, dlatego właśnie o tę metodologię...
To co powiedziałem, ona jest jakaś, tak? Tak? Udało wam się zrobić grę, która jest jakaś.
Dlatego o tę metodologię jeszcze będę tutaj uporczywie dopytywał,
tak?
Wiesz.
No to dobra, to jedziemy o metodologii.
Sposób tworzenia gier.
Na Serial Cleanera jeszcze mamy czas.
Czy to faktycznie jest, wiesz, na czuja, to jest jakby wariacja tych wszystkich twoich growych doświadczeń, że po prostu w taki sposób...
Czy to była gra, którą chciałeś zrobić? Czy to była gra, którą... projektem. Robiłeś. To jest moje pytanie. O. Ono się łączy z tym, co powiedział Radziu.
Nie. Znaczy, jeśli pytasz, czy pytacie o to, czy ja chciałem zawsze taką grę zrobić, to nie. To jak, wiecie, no jakby trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki się ma zespół, jaki się ma budżet, jakie są możliwości tak realnie, żeby zrobić jakąś grę. Tak? No ja oczywiście, ja jestem fanem Soulsów, tak? Co wszyscy widzą. No i ja cały czas dostawałem pytania od znajomych, no dobra, no to kiedy doczekamy się Soulsów od ciebie? I no, ja doskonale wiem, jak trudne to są gry do zrobienia, jak one są skomplikowane, jeśli chodzi, no wiecie, no jakby my jesteśmy małą firmą, tak? Czy byliśmy małą firmą i to dla mnie robienie czegoś takiego było absurdalne po prostu. No a poza tym ja zawsze chciałem wiedzieć, jakie zajawki ma ekipa. Tak? Ja nigdy nie miałem takiego podejścia, że od teraz to jest moja firma, będziemy robić tylko takie gry, jak ja lubię i jak wam się nie podoba, no to wasz pech. Tak? Nie, to raczej było takie szukanie tego, co my jesteśmy w stanie zrobić tak technicznie, no, fizycznie, po prostu, co my umiemy i ile mamy kasy na to, żeby to zrobić, ile czasu, no i jednocześnie jakie są zajawki ludzi, gdzieś tam szukaliśmy takiego punktu wspólnego. Tak?
Czyli takie klasyczne mierzenie sił na zamiary, tak?
Tak, no i oczywiście szukaliśmy też, wiedzieliśmy, jeśli chodzi o pierwszego Cleanera, znaczy zresztą z drugim też tak jest, szukaliśmy czegoś, co będzie wyróżniać tę grę. nie wiem, no wiedzieliśmy, że ona jakoś musi wyglądać, bo przede wszystkim gracze patrzą na to, tak? Znaczy, przede wszystkim...
Kupujesz oczami.
To, co się rzuca w oczy, no to tak, dokładnie, tak? Mm-hmm. No jakby no grafika po prostu. To się musiało jakoś wyróżniać. No i później jakby dochodziły kolejne rzeczy, już bardziej gameplayowe, tak? Znaczy, my oczywiście mamy ambicje i to zawsze tak wyglądało, że my chcemy robić coraz większe gry, takie gry, tak? Nie chciałbym tutaj, no my zrobiliśmy dwie visual novele, więc jakby obrażałbym tutaj swoich pracowników i sam siebie, gdybym mówił, że to nie są gry, ale no jednak mimo wszystko takie, które mają więcej mięsa.
Więcej
no?
to jest to, gameplayu co... po prostu, tak? Bardziej
więcej
growe
gameplayu,
gry.
Oczywiście, tak, jak najbardziej. No i to cały czas jest takie myślenie o tym, że no jesteśmy w tej branży nie po to, żeby kopiować innych, oczywiście wszyscy kopiują, wiadomo, ale nie chodzi o to, żeby robić klony czegoś i zarabiać kupę kasy, tylko jednak mimo wszystko trochę pchnąć tą branżę do przodu, tak? No bo jakby bo ja nigdy nie, jako dzieciak nie marzyłem o tym, że będę miał swoje studio, tak? Ja raczej myślałem o tym, że może będę pracował przy grach i to by było fajne, ale nigdy nie miałem takiego podejścia, że to ja zrobię to samo co inni i super, i to wystarczy. Nie, to raczej, no to tak jak mi gry pozwalają przeżyć masę różnych przygód i doświadczyć różnych emocji i tak dalej, jak bardzo to jest rozległe, szerokie, tak jakby czym mogą być gry, symulatorami, grami muzycznymi, strategiami hardkorowymi,
sportowymi.
Gry to jest tak szeroka rzecz, że jakby czasem nawet trudno powiedzieć, czy dana rzecz już jest grom, czy jeszcze jest grom, czy już gdzieś odjechała za daleko, tak? VR-y, jakieś AR-y i tak dalej, tego jest pełno. Nie wszystkie rzeczy lubię, raczej jestem no, takim typowym, powiedzmy, graczem, tak? No PC-ty, konsole, gry premium, free-to-play nie gram, tak? No i to jest, jakby, no ale mimo wszystko w tym obrębie chciałem, wiesz, robić coś, co gdzieś się rozwijałoby tę branżę. I nie wiem, na ile gra o sprzątaniu miejsc zbrodni rozwija branżę, no to jest też myślenie trochę takie, wiesz, no musimy stworzyć zespół, musimy zgrać ten zespół, musimy się nauczyć pewnych rzeczy, wypracować pipeline, jakieś procedury wprowadzić do firmy. No my przede wszystkim prowadzimy, znaczy ja prowadzę firmę, tak? Muszę wiedzieć, jak ona ma funkcjonować dobrze, żeby w przyszłości, nie wiem, nie było crunchu, tak? Żeby ludzie byli zadowoleni, żeby chcieli tutaj pracować, a gdzieś tam to, jaka jest moja wymarzona gra, którą chcę zrobić, delikatnie schodzi na dalszy plan, no bo jednak ja tak naprawdę gier nie robię. Ja prowadzę firmę,
a robią inni ludzie.
Tak, ja ich po to zatrudniłem, żeby oni zrobili super rzeczy. Tak? Oczywiście rozmawiamy na temat tego, co robimy. To nie jest tak, że ja jestem wyłączony totalnie z procesu i w ogóle nic nie wiem. Ale
pełnisz
na pewno,
w ogóle
role,
pełnisz w firmie jakiekolwiek role produkcyjne? W sensie, no nie wiem, czy bierzesz udział na przykład przy designie? Czy zupełnie...
Wiesz co, na pewno jestem za mało zaangażowany w te rzeczy, powinienem być trochę bliżej, no ale to jakby jest jak jest, musieliśmy się jakoś podzielić, ja musiałem trochę więcej wziąć tematów takich, nie wiem, giełdowych, no, prowadzenia firmy i tak dalej. Jestem ogólnie gdzieś blisko tego wszystkiego, ale nie tak blisko, jakbym chciał, tak? Więc na ten moment bym skłamał, gdybym powiedział, że no nie wiem, no ja jestem w jakikolwiek sposób, nie wiem, designerem, tak? Ja oczywiście mogę ogrywać te gry i mówić, co mi się nie podoba, bo się tym przez lata zajmowałem i coś tam wiem.
No dlatego właśnie, że się zajmowałeś, to nie rzuciłeś się na MMORPG jako pierwszy projekt.
Jak niektórzy, pozdrawiamy
jak niektórzy.
Z tego miejsca.
Ale niektórym też
i
ta sztuka się udała.
Żeby było
także to jest... tak. Oczywiście. Ale fajne jest to, że w Draw Distance nie ma takiego kultu jednostki, wiesz, że jednak nie jesteś typem szefa, wiesz, który przychodzi i przestawia drzewa ludziom w projekcie.
To jest
że jednak...
coś, czego ja się chyba najbardziej obawiałem i co z czym chciałem walczyć od samego początku, tak? Co może troszeczkę doprowadziłem do jakby, no, wiecie, do skrajności, że troszkę za mało się aktywnie udzielam, tak, przy produkcji. Natomiast no, jakby ja założyłem, że ja nie jestem typem, który wie, jak się robi gry. Ja coś mogę o nich powiedzieć, mam, wiecie, masę gier ogranych. Ja gram w gry, po prostu, tak? I jestem w stanie jakieś nawiązania, ciekawostki, jakieś pewne rozwiązania wskazać, tak? Jakby powiedzieć ludziom,
referencje.
Gdzie pewne rzeczy mają szukać, tak? I jakby jak to, no, jak w ten sposób, jeżeli można powiedzieć, okej, okay, w ten sposób można powiedzieć, że gdzieś tam designuję
ubogacasz.
Przy tych rozmowach. Tak?
Kreatywnie pchasz cały
kreatywnie
proces
ubogaca.
Do przodu.
Uważam, że ubogacenie to jest bardzo ładne słowo.
Mi się bardzo podoba wasz sposób podejścia do promocji waszego nowego tytułu, bo każda reklama w prasie growej, ja czytam magazyny, jest jakimś komentarzem do bieżącej sytuacji. I czasem zahaczacie również o tematy społeczne, polityczne również w tych layoutach. Także to jest jakby już taki na dzień dobry punkt plus jeden. Poza tym, że po prostu podobała mi się pierwsza część. Jak bardziej inna będzie ta druga część, ta kontynuacja od tego debiutu?
To są lata 90., Nowy Jork, no przenieśliśmy miejsce akcji, no bo wcześniej to było, wiecie, w pierwszej części to my przede wszystkim chcieliśmy nawiązywać do tego, do jakichś zabójstw z lat 70., do seryjnych morderców, no bo tak po prostu, nie wiem, no jakby to był taki moment w historii Stanów Zjednoczonych,
kiedy to było popularne, tak.
Tak, że nagle się okazało, że był, no na przykład ostatni poziom w jedynce nawiązuje do mordercy z Randki w ciemno w ogóle, był taki człowiek, nie? Więc, mm-hmm. więc dlatego akcja toczy się w studiu nagraniowym, tak? Właśnie z takiej Randki w ciemno. Więc gdzieś tam tak do tego podchodziliśmy w pierwszej części, ale mieliśmy dodatkowe poziomy inspirowane filmami, no bo uznaliśmy, że to będzie zabawne, jak będzie można posprzątać miejsce zbrodni na poziomie, który jest inspirowany Monty Pythonem, tak? I tam zdaje się, nie pamiętam którym, Święty
Graalem, no to wiadomo, że musiał być rycerz bez rąk i bez nóg przecież.
Tak, oczywiście. Tak, jak najbardziej.
It's but a scratch.
Tak, więc dokładnie. Tak? I święty granat ręczny jako jeden z dowodów. Tak? Więc takie rzeczy się... gdzieś to nam chodziło po głowie, żeby trochę zainspirowani... jak się nazywało? Broforce?
Broforce,
tak. Mm-hmm. Który miał bardzo dużo jakby inspiracji właśnie popkulturą. I gdzieś do tego nawiązywaliśmy. No a te lata 90. w Serial Cleaners, no to wiadomo, no to cała masa świetnych filmów ze Stanów, które, no właśnie akcja osadzona w latach 90., również filmy jakieś gangsterskie. No nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie, więc na tym się gdzieś tam skupiliśmy, żeby troszeczkę zmienić klimat. Przede wszystkim my wymyśliliśmy sobie, że chcielibyśmy te lata 90. jakoś ruszyć, no bo dużo gier jest w latach 80. osadzone, tak, jeśli chodzi o akcje, no jakieś tam synty, wiadomo, no po prostu no, za dużo jest tych
San Andreas jest z 90. tak naprawdę na dobrą sprawę, a no, oprócz tego to mało kto ruszał ten temat.
Tak, bo jak zaczęliśmy robić tę grę, to w ogóle stwierdziliśmy, że bardzo trudno jest zdefiniować, co to są lata 90. Tak? Jest to trudne, co innego dla nas, co innego dla Amerykanów. Muzyka tak bardzo różna, tak bardzo tutaj, jeśli chodzi o rodzaje, tak, o gatunki, no kosmos tak naprawdę. I trudno to było zrobić, ale ja też gdzieś powiedziałem ludziom u nas, pracownikom, że oni nie mogą myśleć o tym, że my jakby chcemy użyć jakiegoś gotowego rozwiązania. Tak? Lata 80. zostały przez kogoś, nie wiem przez kogo, zdefiniowane jako właśnie te synty i tak dalej. Ja mam wrażenie, że wcale aż tak nie było, tak? Ale gdzieś po prostu uwierzyliśmy, że tak wyglądały 80sy. I teraz, że my mamy okazję zrobić grę, która gdzieś delikatnie zdefiniuje, jak wyglądały 90sy. Tak? No i dobra, no, spróbujemy. No, Nowy Jork, masa inspiracji filmami, także...
Rezerwowe psy? Mocno?
Nic nie mówię, nie zdradzam tajemnicę.
A dlaczego 90sy amerykańskie, a na przykład nie polskie? W Polsce też mamy trochę takich historii, trochę takich psychopatów, którzy zapisali się na tych ciemnych kartach, policyjnych kartotek.
Bo chcą sprzedać grę w Ameryce.
Tak, naszym bohaterem był Amerykanin, więc było to łatwiejsze. No i tak, chcemy sprzedać grę w Ameryce, więc no nie ukrywam, że granie z jednej strony jest to fajna zabawa, a no jest, akurat Polacy chyba nawet całkiem fajnie docenili jedynkę,
zwłaszcza jak
była na wyprzedażach za 5 zł.
żart, pewnie, że się
tak,
odnajdą.
Żart.
To był
żart. Żartowaliśmy.
Jasne.
Ostatnia rzecz na koniec. Twoja największa wtopa branżowa.
No i teraz sam siebie rozczaruję i to będzie moja fopa. Nie, bo chciałem jakąś naprawdę grubą, a no, tak jak powiedziałem wam gdzieś tam w przerwie, mam takiego blanka totalnego, nie mogę sobie wielu rzeczy przypomnieć, a się przygotowywałem. Ale dobrze, wiecie co, no, jakby wszelkie te takie topy związane z pisaniem bzdur, tak? Ja pamiętam, że pojechałem raz na targi, chyba na Gamescom, Game Connection to jeszcze było w Lipsku, i grałem w demo Shadow of the Colossus i grałem i kompletnie nie zrozumiałem, o co chodzi. I po prostu napisałem tekst o tym, że ta gra jest bez sensu, że w ogóle nie ma tam żadnych kolosów, że po co w ogóle Sony zrobiło takie demo. Po czym oczywiście Gulag dostał telefon, że co to jest za żenada, nie? Co to opublikować, człowieku? Tak? Ja po prostu nie byłem w stanie, nie kumałem, że muszę podnieść ten miecz i udać się w stronę kolosa i go tam znaleźć, więc ja po prostu pojeździłem trochę w kółko na koniu i stwierdziłem, że żenada, poszedłem dalej.
Słuchaj, jako był dziennikarz, który miał bardzo podobną
sytuację profesjonalizmu, tak?
Tak, jak był dziennikarz, który miał bardzo podobną sytuację z Angel of Death, tylko przy czym ja akurat wtedy się nie pomyliłem co do Angel of Death, ale dostałem strasznie później, za przeproszeniem, zjeby od mojego naczelnego, którym był Wiktor Cegła, pozdrawiamy cię Wiktor, że jakim prawem w ogóle tak źle opisałem tę grę. Rozumiem cię doskonale, tak? Także sympatyzując daję tej fopie 4, mocne 4 na 5. To jest taka dobra fopa. Uważam, że to jest...
No, dziękuję.
Słuchaj, dziękuję ci serdecznie za wizytę.
Z tego blanka wyszła naprawdę bardzo, bardzo fajna fopa.
Bardzo fajna wyszła, tak, flopa. Widzisz?
Można?
Chcesz to
można.
Umiesz, wystarczy flopa. Być profesjonalnym.
Flopa, to trzeba tak. Mieć po prostu.
Flopa też mam na koncie. Tak.
Michał, życzymy ci szczęścia z serial Cleaners. Nie serial Cleaner 2, tylko serial Cleaners. Cleaners czy z sy?
Cleaners sy.
Tak,
a dzisiaj jakbyś zrobił z to by było jak dwójka.
Tak, dyskusja na temat tego, czy to jest dobry pomysł, żeby był taki tytuł, to już jakby mamy to za sobą.
Nie
już
jest.
Rok temu już było.
Także... Ale zobacz, co ludzie pamiętają. Serial Cleaner 2. Widzisz?
Zobaczymy. No w sumie może będą się mylili i kupowali jedną i drugą grę. Dziękujemy
ja
ci bardzo.
Dwie.
Dziękujemy ci bardzo. Wam też dziękujemy bardzo. To był kolejny odcinek Fopy.
Tak jest. Wielka przyjemność Radziu. Tradycyjnie. Tadeusz Zieliński.
Nałęcz Radziu. Jakby tak coś. Tak.
To i bez zmian.
Ciao.
Za tydzień się widzimy.
My teraz zrobimy podprowadzenie, powiemy, że naszym gościem jest, wtedy ty mówisz do kamery, dzień dobry, witam serdecznie, my tam zamykamy i to jest nasz promosik, a potem już zaczynamy normalnie rozmowę.
No. Jak będziesz chciał coś powiedzieć, to do tej kamery, nie?
Więc pozwolisz Radziu, że zacznę, bo dla mnie to będzie ten program, który teraz zapowiadamy, to będzie jak rozmowa w lustrze po prostu z moim Maxi-Mi.
A to jest dla mnie trochę incepcja, że telewizor jest w telewizorze i możecie to zobaczyć w telewizji.
I dwóch facetów, którzy mają taką samą drogę życiową, będzie ze sobą rozmawiać.
Naszym gościem będzie Michał Milczarek.
To zobaczymy, jak to będzie, czy jesteśmy tak bardzo podobni, czy może właśnie bardzo, bardzo różni.
Tadziu jest chyba nieostry.
Ja jestem bardzo ostry, tak, najostrzejszy. Ja jestem ostry jak
zawsze.
Brzytwa.
Ostry jak brzytwa ma najostrzejsze komentarze w Polsce, taki jest ostry.
Bitch!
Jasne, dobra.
Za bardzo się zgadza, on jest taki zaspolegliwy. Mów w tym Krakowie. Co?
Co?
Bo widzimy się przecież.
Co?
Pamiętajmy o blooperach, tak.
Pamiętajmy o blooperach.
Pamiętajmy o buberach.
O buberach.
Buber team.
Czy możemy? Buber team. O Jezus, rzeczywiście, buber team.
No ale to moje ucho jest inne niż twoje?
Tak, ma inną końcówkę, widzisz? Zobacz. O, ja mam taki bzdruczek, który mi włazi w ucho i mnie najgorzej. Jezus, to w ogóle jest nowa jakość ucha, muszę powiedzieć.
Tak?
Ty, w ogóle raz, że słyszę wszystko kryształowo.
Teraz się okaże, że można gadam.
Nie można było tak od początku.
Dziękujemy
serdecznie.
Jeszcze foteczkę musimy zrobić. Selfiaka. Michał, musimy selfiaka zrobić, wiesz?
Tak, tak, z telewizorem.
To Tadeusz.
Wiem, że to się trzyma na dwóch rąkach, dlatego...
Zdjęcie, jak robią zdjęcie, o, te zdjęcie. Ujęcie tego, jak robią zdjęcie, ujęcia. Dziękuję bardzo. Na kranie to masz.
Balans bieli? No nie, nie giereczkowa? Części giereczkowej nie.
Dobra, mamy to.
Także jeszcze musimy tylko zrobić
Mielu, dzięki
otwarcia.
Wielkie.
Dziękujemy. Dziękujemy.